Witaj na stronie podcastu Chrześcijańskiej Wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Witajcie. Ja również Was serdecznie witam tutaj na tym pierwszym nabożeństwie w nowym roku 2022. Cieszę się, że w ostatnich dniach właśnie mogliśmy świętować święto Bożego Narodzenia, to, że Jezus przyszedł na ten świat, że stał się człowiekiem. Mogliśmy to świętować jako zbór, mogliśmy to świętować w gronie naszych rodzin, przyjaciół, tam gdzie byliśmy. Mogliśmy też świętować Nowy Rok. Już zresztą w Starym Testamencie Bóg nakazał Izraelitom, żeby obchodzili pamiątkę właśnie tego, że Nowy Rok się zaczyna, żeby świętowali Nowy Rok, też żeby przy różnych świętach przypominali sobie, jak było w ostatnim czasie, dziękowali za to, co było i patrzyli się naprzód na to, co przyjdzie. I myślę też dlatego, że to jest dobry czas, żeby się przyjrzeć jeszcze raz na narodzenie Jezusa, ale nie tylko po to, żeby jeszcze trochę raz poczuć się tak świątecznie, ale żeby popatrzeć też do przodu na rok z tą perspektywą świąt za nami. I dlatego też dzisiaj nie będę czytał tekstu z Ewangelii Mateusza czy Łukasza, co zazwyczaj czytamy przy świętach Bożego Narodzenia, ale chciałbym przeczytać dwa wersety z Ewangelii Jana z pierwszego rozdziału. Chciałbym się przyjrzeć właśnie, co Ewangelia Jana, co Jan mówi na temat przyjścia Jezusa na ten świat. Jeśli macie Biblię, proszę otwórzcie Ewangelię Jana, pierwszy rozdział. Przeczytam werset 14 i 17. Słowo zatem stało się ciałem, pełne łaski i prawdy. I zamieszkało wśród nas i zobaczyliśmy Jego chwałę. Chwałę jako jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca. 17. O ile bowiem prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda nastały dzięki Jezusowi Chrystusowi. W przeciwieństwie do Mateusza czy Łukasza, Jan nie opisuje tak bardzo okoliczności, w których Jezus się narodził. On bardziej zwraca uwagę na cel, dlaczego Jezus się narodził. I na tym chcę się dzisiaj z wami skupić. I na pierwszy rzut oka, szczególnie 17 werset, może trochę wyglądać, jakby Jan przeciwstawiał Jezusa z Mojżeszem. Ale skoro wiemy, że sam Jezus, w Ewangelii Mateusza na przykład, w 5 rozdziale, 17 wersecie, wyraźnie podkreślił, że on nie neguje, że on nie walczy z prawem nadanym przez Boga na górze Synaj, więc mało prawdopodobnie, żeby jego bliski przyjaciel Jan teraz nagle wprowadzał przeciwieństwo przeciwko Jezus, przeciwko Mojżeszowi, którego Jezus wcale nigdy nie widział. Myślę więc dlatego, że pisząc 17 werset, Jan dużo bardziej chce nam powiedzieć, że w odniesieniu do przymierza zawartego za pośrednictwem Mojżesza, dzieło Jezusa jest kontynuacją, ale kontynuacją przewyższającą dzieło Jezusa. Dzieło Mojżesza, przepraszam. Bóg objawił prawdę i łaskę już w przymierze synajskim. Jednak w Jezusie, przez to, co On mówił, kim On był, co On robił, prawda i łaska została objawiona w doskonały sposób. Można by powiedzieć, że Jezus pokazał nam łaskę i prawdę z dużej litery. Dlatego chcę się z wami raz przyjrzeć, w jaki sposób pokazał nam Jezus prawdę i łaskę i czym jest jedna i druga. Prawda w Nowym Testamencie może mieć różne niuanse znaczenia. Czasami sama Ewangelia jest nazywana prawdą, ale prawda w Nowym Testamencie może też zawierać ogólne znaczenie tego słowa, czyli zgodność z rzeczywistością. To jest prawda, zgodność z rzeczywistością. I w tym znaczeniu Jezus mówił nam prawdę o Bogu i o nas. I to nie tylko częściowo, nie tak czasami, troszeczkę, ale zawsze i w 100%. A jak brzmi prawda o Bogu i o człowieku? Znowu muszę się ograniczyć do jednego aspektu, jeśli chcemy skończyć przed wieczorem. Prawda jest taka, że Bóg jest święty, a człowiek jest grzesznikiem. Czytałeś może kiedyś Księgę Kapłańską? Tak, to jest ta strasznie nudna księga, na której nie jeden z nas się poddał i postanowił, że może w następnym roku przeczyta Biblię od deski do deski. To jest ta Księga Kapłaństwa albo Trzecia Mojżeszowa, która się zaczyna od strasznie szczegółowych instrukcji dotyczących składania ofiar przez 7 rozdziałów. W 8 zaczyna się coś dziać, aż w końcu w 11 wracamy do strasznie szczegółowych opisów wszystkiego, co czyni nas ludzi nieczystych. Od niewłaśniego jedzenia, przez każdą możliwą chorobę i 1000 innych rzeczy. Łatwo się poddać i z powodu na tak wiele drzew nie zobaczyć lasu, który tam stoi. Jeśli więc do tej pory nie rozumiesz, dlaczego my, żyjący w Nowym Przymierzu, nadal powinniśmy czytać Księgę Kapłańską, to zapraszam Ciebie do eksperymentu. Przeczytaj, może dzisiaj, wieczorem, po południu, 3 Mojżeszowym za jednym zamachem. Weź Biblię, otwórz Księgę Kapłańską i czytaj. Nie skupiaj się na szczegółach. Nie próbuj zapamiętać, jaka jest różnica między ofiarą całopalną a ofiarą przebłagania. Po prostu czytaj. Zajmie ci to godzinkę, półtorej może. Takie kiedyś mieliśmy zadanie w szkole biblijnej. Dawno temu, kiedy jeszcze miałem włosy na głowie i trochę mniejszy brzuszek. I tak zrobiłem. Przeczytałem 3 Mojżeszową przy jednym posiedzeniu. A obraz człowieka, który nam się tam maluje przed oczami, jest druzgocący. Czytałem w każdym prawie rozdziale o następnych chorobach, czynnościach, grzechach, które oddzielają człowieka od Boga. Czytałem o kolejnych ofiarach, które człowiek musi składać, żeby zostać oczyszczony ze swoich grzechów i swojej nieczystości. Czytałem o wszelkiego rodzaju zabezpieczeniach, które mają pomóc i ochronić człowieka, grzesznego człowieka, przed spotkaniem, bezpośrednim spotkaniem z świętym Bogiem. Spotkanie, które by nas zaraz zabiło. A czytając to wszystko po raz pierwszy chyba zrozumiałem, jak ogromna przepaść istnieje między nami a nim. Kilka lat temu moi rodzice mogli odwiedzić Stany Zjednoczone. I największe wrażenie na moim tacie zrobiła chwila, kiedy stanął nad brzegiem Wielkiego Kanionu. Powiedział mi, że zbliżając się do Wielkiego Kanionu, nie spodziewasz się w ogóle to, co zaraz zobaczysz, tego widoku. Ale jak staniesz na krawędzi kanionu i spojrzysz kilkaset metrów w dół, to zabraknie ci słów. Podobnie poczułem się, czytając 3 Mojżeszową. Tylko że w przeciwieństwie do Wielkiego Kanionu, ta przepaść, którą wtedy zobaczymy w 3 Mojżeszowej, tej przepaści nie jesteś w stanie przejść za dzień, 2 albo 3. Bo jedynie jak dobry jesteś na nogach. O tej przepaści Jezus mówił wielokrotnie. Raz bardzo konkretnie, opowiadając historię Łazarza i bogacza, ale też w innych kazaniach ta przepaść się pojawiała, nawet jeśli nie tak dosłownie. W jednym ze swoich pierwszych kazań Jezus powiedział tak. Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie przewyższała sprawiedliwości nauczycieli Pisma i faryzeuszów, na pewno nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Wy zatem bądźcie tak doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie. Domyślam się, że wtedy wielu ludzi zwątpiło w trakcie tego kazania. Może wydawało im się, że Jezusowi trochę odbiło. Być jeszcze bardziej świętym od faryzeuszy? Być jeszcze bardziej dokładnym w trzymaniu wszystkich zasad niż ludzie, którzy sól i pieprz dzielą na 10 części, potem jedną oddają do woreczka z kolektą? Jeszcze bardziej stanowczo walczyć z pokusami niż ludzie, którzy widząc lub słyszą, że przychodzi kobieta, patrzyli się na ziemię albo zamykali oczy, przez co mieli pełno siniaków na głowie? Przecież to jest niemożliwe. I właśnie to jest jedna z najważniejszych lekcji z kazania na górze. Żaden człowiek nie jest w stanie zadośćuczynić Bożym standardom świętości. W odróżnieniu od faryzeuszu i wielu innych teologów późniejszych czasów, Jezus podkreślił Boże przekazania w całej ich radykalności. Nawet więcej, On nie tylko je nie zmniejsza, On tak naprawdę je nawet zwiększa, te oczekiwania. Morderstwo nie zaczyna się, kiedy planujesz już atak na drugą osobę. Morderstwa zaczyna się złością i nienawiścią wobec tej osoby. Przesłanie jest wyraźne. Niczego nie możesz zrobić, żeby zbliżyć się do Boga. Poprzeczka jest nieosiągalna, przepaść nieskończenie głęboka. Prawda, którą Jezus mówi o relacji nas, ludzi, do Boga, jest brutalna, szczera i bardzo wyraźna. Jego słuchacze to zrozumieli. Dlatego też wielu z nich zwątpiło i stwierdziło, że to nie ma sensu. Że nawet nie ma co próbować i odeszli od Jezusa. Ale ci, którzy odeszli, nie usłyszeli albo nie zrozumieli łaski, którą Jezus również objawił. Tak samo jak Jezus nie umował ani joty z brutalnej prawdy o przepaści między Bogiem a nas ludźmi, tak samo Jezus nie zmniejszał łaski i głosił i żył nią w całej jej radykalności. Jezus przyszedł po to, żeby ludzie dowiedzieli się o Bożej łasce. Wiecie, nie o takiej malutkiej łasce dla grzecznych ludzi, ale o takiej radykalnej, dużej łasce dla grzesznych ludzi. Boża łaska jest dla ciebie i dla mnie, dla faryzeusza i celnika, dla kapłana i prostytutki, dla żołnierza i mordercy, dla ucznia Jezusa i dla jego zdrajcy. Jezus żył tą łaską, która naprawdę zasługiwała na tą nazwę. Bo często jak my myślimy o łasce, to my chcemy mieć taką łaskę light, taką łaskę w dawkach homeopatycznych. Tylko problem jest w tym, że łaski się nie da okroić, rozcieńczyć, jeśli nie chcesz ją stracić. Albo bierzesz ją w 100%, albo jej nie bierzesz. A Jezus żył łaską w 100%. On nie oczekiwał niczego od drugiej osoby, poza chęci skorzystania z jego łaski. Jezus nie stawiał warunków typu, dobra, ale najpierw idźcie porządnie ubrać. Albo też nie mówił, ułaskawię cię, ale jak potem nie załatwisz sobie porządnej pracy, no to masz u mnie przechlapane. Bob George, chrześcijański autor i pastor, opisał raz taką historię. Chcąc nauczyć swoich dzieci, czym jest łaska, czasami, mimo że zasłużyły na karę, mówił im tak. Ułaskawiam ciebie, to znaczy odpuszczam tobie twoją winę i nie będę ciebie karać. Nie zasłużyłeś, nie zasłużyłaś na to, ale z mojej łaski daruję tobie twoją karę. Pewnego razu, tak opisuje, jego córka naprawdę przeskrobała. Kiedy przed nim stała i on się zastanawiał nad karą, poprosiła go, tato, a nie możesz mnie ułaskawić? Nieco poddenerwowany się spytał, a czym niby sobie na to zasłużyłaś? Na co ona z wielkimi oczami powiedziała, tato, ale przecież na łaskę nie można sobie zasłużyć. Niestety my ludzie właśnie tak często zniekształcamy tą łaskę. Zmniejszamy ją właśnie takimi myślami, że jeśli już ktoś się pokaże, że on stara, że on się stara, że już się zaczął trochę zmienić, no dobra, no to to jest powód, żeby go ułaskawić. Ale o tak sobie po prostu? Jezus nikogo się nie spytał. A właściwie czym ty sobie zasłużyłeś na moją łaskę? Całym swoim życiem pokazywał, co to jest łaska. Że na łaskę nie możesz sobie zasłużyć, że Boża łaska jest radykalna i totalna. Jeśli Bóg tobie wybaczy winy, to już nic nie pozostaje między tobą a Nim, o czym trzeba by jeszcze później kiedyś pogadać. Łaska nie zostawia rzeczy niezałatwionych. Oczywiście Boża łaska nie polega na tym, że Bóg przymyka sobie oko na nasze grzechy. Podstawą tej łaski jest to, co Jezus dla nas uczynił na krzyżu. Tak jak to świętowaliśmy niedawno, przed chwilą, przy wieczerzy. Jezus mówił więc o łasce, nie mówił jak ślepy o kolorach, ale jak ktoś, kto swoje życie odda, żebyśmy my mogli być ułaskawieni, bez żadnych zasług z naszej strony. Filipijczycy w swojej książce Jezus takiego, którego nie znałem, zwraca uwagę, że towarzystwo, w jakim Jezus przebywała, jest dość dziwne, kiedy czytamy Ewangelię. On człowiek, który żył zgodnie z Bożymi standardami świętości, nie wahał się cudzołożnicy powiedzieć prosto w twarz, że ona grzeszy. On był otoczony wyrzutkami społeczeństwa, kolaboracjonistami, skorumpowanymi celnikami, złodziejami, prostytutkami i innymi grzesznikami. W jego otoczeniu znalazł się były terrorysta, a Piotr nawet po wyparciu się Jezusa nadal chciał z nim przebywać. Natomiast święci, grzeczni, dobrze wychowani i szanowali, mieli z nim swoje problemy. Ich relacja do Jezusa była pełna nieporozumień i podejrzeń. Dlaczego? Dlaczego grzesznicy podchodzili do Jezusa, mimo że On im wypominał ich grzechy, a faryzeusze Go nienawidzili? Bo grzesznicy sami dobrze wiedzieli, że są na dnie i dlatego byli gotów przyjąć łaskę. Wiecie, nawet w polskim języku tak trochę mamy. Łaska ma często takie negatywne konotacje w zdaniach jak nie robisz mi łaski. Wtedy to jest takie poniżające. Ty jesteś na górze, a ja na dole i ty mnie tak traktujesz z góry. Tylko, że właśnie na tym polega łaska. Nigdy silniejszy nie pytał o łaskę, tylko zawsze ten, który leży na dole. Grzesznicy byli więc gotów przyjąć łaskę. Powiedzieli, że są na dnie. Oni już nie próbowali grać świętych, nie walczyli o swój honor, bo już go dawno stracili. Faryzeusze natomiast, oni nie rozumieli, że też są na dnie. Tak długo próbowali utrzymać pozory, że zaczęli siebie sami okłamywać. Oni uwierzyli w kłamstwo, że dadzą sobie jakoś radę i że nikt im łaski robić nie musi. Jeśli ty nadal myślisz, że dasz sobie radę jeżeli nikt ci łaski robić nie musi, to prawdopodobnie nie będziesz lubił Jezusa, bo On przyszedł, aby przynieść łaskę. Ale jeśli już pozbyłeś się tej iluzji, że sam sobie poradzisz swoimi grzechami, to Jezus przywita ciebie z otwartymi ramionami. To było więc celem Jezusa. Pokazać nam prawdę o przepaści między świętym Bogiem a nami i przynieść wszystkim ludziom Bożą łaskę. Patrząc się tylko na jedno albo na drugie, nie mamy zbyt dużych problemów. Problemy zaczynają się często, jak zaczynamy te dwie rzeczy ze sobą łączyć. Pamiętam, jak kilka lat temu zastanawiałem się, gdzie jest środek. Gdzie jest środek między tymi Bożymi standardami, które są tak wysokie, że nie jesteśmy w stanie ich osiągnąć, a łaską. Wiecie, wychowałem się w zborze, który mocno podkreślał Boże standardy i oczekiwania co do świętego życia. Później w innych zborach zacząłem odkrywać, że łaska jest dużo bardziej radykalna, niż byłem to sobie w stanie wyobrazić. Szukałem więc jakoś świętego złotego środka między tymi próbami spełniania wszystkich Bożych standardów co do jednego jota, a z drugiej strony zrozumienie, że Boża łaska już wszystko załatwiła i ja już nie muszę niczego robić, żeby być zbawionym. Kiedyś zapytałem pewnego pastora, no to gdzie jest ten złoty środek? On powiedział, ale nie ma środka. Nie ma środkowej drogi między jednym a drugim. Chodzi o trzecią drogę. Ona polega na tym, że żyjemy jednocześnie świadomi Bożych standardów i Jego łaski. Wiecie, ja wyobrażałem sobie Boże standardy, Jego świętość i Jego łaskość jako dwa bieguny. I może być albo radykalnie skrupulatny i święty i robić wszystko, jak Bóg chce, albo może żyć łaską i wiedzieć, że Bóg ci wszystko wybaczył. No albo gdzieś tak 50-50, może 40-60. Ale ten obraz nie jest odpowiedni do sytuacji. Raczej musimy sobie to wyobrazić tak, że życie jako Boże dzieci to jest jak jeżdżenie pociągu na dwóch szynach. Jedna szyna to jest dążenie do świętości, życie w Bożej świętości, a druga szyna to jest życie z łaski. I dopiero obie szyny naraz pozwalają, że pociąg może jechać, albo nam dają pełny obraz Ewangelii. Dlatego bardzo mi się podoba definicja Tima Kellera. Ewangelia polega na tym, sami w sobie jesteśmy bardziej grzeszni i ułomni, niż kiedykolwiek ośmieliliśmy się wierzyć. A jednocześnie jesteśmy o wiele bardziej kochani i akceptowani w Jezusie Chrystusie, niż kiedykolwiek sobie to wymarzyliśmy. Boża świętość, a co za tym idzie nasza grzeszność, i łaska są podstawą, fundamentem Ewangelii razem. Boża świętość i łaska są tymi dwoma szynami tworzącymi tory. Jeśli zlikwidujesz jedną z szyn, to wykoleisz się. Jeśli zlikwidujesz jedną z szyn, to albo pójdziesz w libertynizm, albo w legalizm. I przyglądając się historii Kościoła, albo tak naprawdę już nawet historii Izraela, widzimy, że regularnie ludzie mieli tendencję albo jedną stronę, o jednej stronie zapominać, albo o drugiej. Tylko sęk w tym, że zmniejszając jedną stronę, zmniejszymy obydwie naraz. Niektórzy podkreślali łaskę tak bardzo, że już mówili tylko o łasce. Tylko że wtedy, wcześniej czy później, kończyło się to na libertynizmie. Już nie ma standardów, możesz robić co chcesz i tak nie zgrzeszysz. Sęk w tym, że jeśli usuniesz prawdę Bożej świętości i twojej grzeszności, to łaska straci swoją wartość, bo łaska nie ma sensu, jeśli nie ma grzechu. Wynikiem jest, że ci ludzie, którzy chcieli podkreślić łaskę kosztem prawdy, za niedługo też odrzucili łaskę. Nie potrzebowali jej. Możesz też z drugiej strony podkreślić prawdę Bożej świętości i idąc dalej tym tropem mówić tylko o tej prawdzie, o tej Bożej świętości. Niestety taki legalizm doprowadzi ciebie do tych samych wniosków, do których dotarli faryzeusze. Myślisz, że możesz sobie sam zarobić na niebo i nie potrzebujesz łaski. Tylko ironią legalizmu jest to, że przyjmując jako swój światopogląd legalizm, nie tylko pomniejszasz łaskę, ale też grzech. Bo jeśli myślisz, że ty i każdy, kto naprawdę chce i się stara, jest w stanie sobie poradzić swoją grzesznością, musisz uwierzyć w to, że ta grzeszność, ten grzech nie jest tak straszny, jak go malują. W końcu ty sobie sam z nim poradzisz. Sam, bez cudu codziennej Bożej interwencji. Wynikiem jest, że ludzie, którzy podkreślają prawdę kosztem łaski, za niedługo odrzucą też prawdę, bo inaczej musieliby zwariować. Żeby sobie jakoś poradzić z tymi ogromnymi wymaganiami Bożej świętości, zaczynają pomniejszać tą grzeszność, żeby w ogóle przeżyć, im sprostać. Tak stało się to z faryzeuszami. A jednak łaska nie wyklucza prawdy Bożej świętości, tak samo jak jego świętość nie wyklucza łaski. Mimo że Jezus ułaskawiał bezwarunkowo, to też powoływał ludzi do zmiany w życiu. Jezus powiedział do cudzołożnicy: idź i nie grzesz więcej. Od Piotra oczekiwał, że przy następnych problemach nie podda się tak łatwo, ale będzie jako dobry przywódca pozostałych uczniów wytrzymywał na posterunku, stał na posterunku. Paweł, rozpisując się głęboko i szeroko o łasce w listach do Rzymian czy Galacjan, nie uważa za pomyłkę, żeby kończyć te listy apelami do prowadzenia moralnego, czyli świętego życia. Bo to nie jest przeciwieństwo, ale integralna część dobrej nowiny o Bożej łasce w Jezusie Chrystusie. Świadomość, że nie możemy niczym zarobić na niebo, nie wyklucza chęci do prowadzenia świętego życia. Możesz jednocześnie czerpać z łaski pełnymi garściami i kierować się doskonałymi standardami Bożej świętości i moralności. Pytaniem jest, z jakiej motywacji chcesz prowadzić święte życie. Jeśli tylko, żeby sobie zarobić na niebo, to łaska i dobre uczynki się kłócą. Jeśli natomiast chcesz żyć nowym życiem, które Bóg tobie już podarował, jeśli chcesz żyć jako dziecko Boże, to ma to ogromny sens. Więc motywacją do świętego życia nie może być zbieranie punktów u Boga, ale naśladowanie swojego taty w niebie. Tak samo jak dziecko łapie komórkę, czy jakąś zabawkową komórkę i udaje, że rozmawia przez telefon, bo tata czy mama tak robią, tak samo my mamy być święci, bo nasz tata jest święty. Dlatego napominania Jezusa do zmiany życia musimy zrozumieć jako wynik łaski, nigdy jako warunek. Teraz może krótkie wtrącenie odnośnie świętości. Bóg chce, żebyśmy prowadzili święte życie, bo On wie, że to dla nas jest dobre. Apele, żebyśmy prowadzili święte życie, są częstsze niż nakaz do ewangelizacji albo pomocy osobom w potrzebie. Jeśli świętość kojarzy nam się z średniowieczem, to nie rozumiemy świętości. Jeśli świętość kojarzy nam się z nudami i sztywniakami, to nie rozumiemy świętości. Wiecie, przyjrzyjmy się Jezusowi. Jezus prowadził doskonale święte życie. Ale jeśli twierdzisz, że jego życie było nudne, to chyba go nie znasz. Jeśli myślisz, że on był sztywniakiem, to chyba nigdy nie czytałeś żadnej Ewangelii. Jeśli myślisz, że on był bezbarwną osobą, którą szybko się zapomina, to nigdy go nie poznałeś. Jezus był nazywany przyjacielem grzeszników. On wiedział, co to dobra zabawa i nie tylko dzieci do niego lgnęły. Jezus umiał być ogromnie czuły i pocieszyć mamę, która akurat straciła syna, ale umiał też walić prosto z mostu, że faryzeusze się pienili ze złości. Nie było mniej nudnej osoby na tym świecie, a jednak Jezus był w 100% święty. Dlaczego? Bo Jezus nie prowadził świętego życia, żeby stać się Bożym Synem, ale bo On nim był. Nie próbuj prowadzić świętego życia, żeby stać się dzieckiem Bożym. Prowadź takie życie, bo nim jesteś. Jeśli będziemy usilnie próbowali zaimponować Bogu naszym zachowaniem, to wtedy staniemy się sztywniakami, nudnymi sztywniakami, którzy boją się cokolwiek powiedzieć albo zrobić, bo może coś źle zrobią. Ale jeśli jako Jego ułaskawione dzieci będziemy się uczyć żyć od naszego taty, to wtedy będziemy wolni, aby żyć świętym życiem pełnym radości, nadziei i piękna. Jezus przyszedł i przyniósł nam łaskę i prawdę. I tak długo, jak będziemy rozumieć świętość, miłość, prawdę i łaskę, sprawiedliwość i miłosierdzie jako dwa bieguny, czyli świętość i miłość, prawdę i łaskę, sprawiedliwość i miłosierdzie jako dwa bieguny i myślimy, że będziemy musieli się zdecydować między nimi, to tak długo będziemy albo zmniejszać brutalność grzechu, albo radykalność łaski. Tak długo, jak między prawdą i łaską będziemy stawiać albo, tak długo będziemy albo iść w kierunku libertynizmu, albo legalizmu. Dopiero, jeśli zrozumiemy, że Jezus przyszedł i objawił nam prawdę i łaskę, dopiero wtedy będziemy mogli zrezygnować zarówno z prób pomniejszania naszego grzechu, jak i obniżania Bożych standardów, jak i z prób zarobienia sobie na niebo i Bożą miłość. Ostatni tydzień był dla większości z was i z nas czasem świętowania Bożego Narodzenia oraz zakończeniem starego i początkiem nowego roku. Życzę wam, aby to dzisiejsze przesłanie pomogło wam lepiej, głębiej zrozumieć powód i cel przyjścia Jezusa na ten świat. Życzę wam, abyście mogli ten nowy rok 2022 rozpocząć z pełnym zrozumieniem dobrej nowiny. Życzę wam, abyście już nie żyli w błędnym zrozumieniu, że musicie wybierać między prawdą albo łaską, albo że musicie znaleźć jakiś złoty środek. Życzę wam, abyście mogli przyjąć Jego łaskę i zacząć żyć jako święte dzieci świętego Taty. Jezus przyniósł nam łaskę i prawdę i chce, abyśmy w 100% ułaskawieni żyli w pełnej świadomości, że jesteśmy dziećmi żywego i świętego Boga. Amen.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.